W tym Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Panie Adamie.
Dzień dobry.
Krokusy kwitną?
Tego nie wiem. Mieszkam w okolicy bezkrokusowej.
Aha, a u mnie już zaczęły wyłazić maleńkie krokusy, także może wiosna w tych jak wiosennych klimatach. Porozmawiajmy o poniedziałku. W czasie sobotniej konwencji PiS zaprezentował 5 nowych propozycji programowych. 500+, od pierwszego dziecka 13 w postaci najniższej emerytury. Dla każdego emeryta brak podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych w małych miejscowościach oraz obniżenie kosztów pracy. Rząd twierdzi, że na realizację tych pomysłów są pieniądze. Opozycja z kolei mówi o kupowaniu wyborców, o korupcji, politycznej populizmie, ale też z drugiej strony twierdzi, że to pomysły właśnie opozycji programowej i PiS im ukradł. Posłuchajmy, jak słuchacze oceniają te nowe propozycje, rzekłbym wiosenne, panie Adamie, prawda?
Zdecydowanie wiosenne.
PiS-u posłuchajmy.
Mi się bardzo podoba to, co PiS robi, bo słowa dotrzymują. Żadna partia nie dotrzymywała tak słowa, jak PiS dotrzymuje. Więc cieszmy się z tego, co jest. Nieważne, ile dali, czy 100, 1100, ale dali. Więc z tego się cieszmy, z każdego grosika, bo to dali dla nas. A tamci nie dawali, nie zbrali dla siebie.
Ja jestem zaniepokojony, bo zastanawiam się, jak ja słyszę, grubą krechą się podkreśla, że na każde dziecko po 500 bez względu na dochody. Czy uważa pan to, że to jest zdrowe? Bo ja uważam, że to jest chore. Dla innych grup, jak kolejarze, nauczyciele i wiele innych, służba zdrowia, proszę pana, nie ma pieniążków, a tu nagle pyk i są. Dla mnie to jest dziwne.
Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony, że Polska tak wspaniale dba o rodziny, o swoje dzieci. Może zaczyna bardziej. Także o seniorów starszych. Młodzi na starcie do 26 lat ludzie, to jest bardzo ważne, oni mogą się rozwijać, mogą firmy zakładać. Po prostu jest coraz lepiej w tym kierunku. Przeżyłem już trochę lat na tym świecie. Nie było tego, przynajmniej w ostatniej historii stulecia, żeby w ten sposób prowadzić taką politykę. Tu słowo jest ważniejsze pieniędzy. Powiedziane i wykonane. Zwróćmy uwagę na to, że to, co teraz zostało powiedziane przez pana Kaczyńskiego, który jest szefem partii, która jest rządząca, i to jest normalne, naturalne i to będzie spełnione wszystko przed wyborami.
No panie Adamie, takie pytanie mi się tu pojawiło, a właściwie jeden ze słuchaczy nam podsunął, że słowo ważniejsze od pieniędzy. Czy mamy powody, aby uznać, że ten w cudzysłowie powiem populizm pisowski ma szansę realizacji? Czy to jest tylko i wyłącznie na użytek kampanii wyborczej? Czy to jest jakiś elementarny krok do przodu w podniesieniu poziomu życia Polaków?
W polityce liczy się wiarygodność. Ważne jest także przekonanie odbiorców tej polityki, kto wiarygodnym jest, a kto nie jest. I tutaj badania opinii publicznej pokazują, że 59% respondentów jest przekonanych, że Prawo i Sprawiedliwość, szerzej Zjednoczona Prawica, lepiej spełnia obietnice wyborcze niż robiła to Platforma Obywatelska w koalicji z PSL-em. A zatem mamy do czynienia z pewnymi weryfikowalnymi faktami. To rzecz jasna będzie oddziaływało na przekonania, poglądy wyborców w jednej i w drugiej kampanii, które nas czekają.
Czyli jedno i drugie mamy załatwione. Czyli z jednej strony nam się poprawi, a z drugiej strony jesteśmy przekonani, że PiS-owi się należy zwycięstwo w tych nadchodzących wyborach. Na razie.
Jak na razie, tak. Natomiast oczywiście opozycja znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, bowiem kilka z tych postulatów, które teraz PiS będzie realizował, sama zgłaszała, między innymi 500 plus na pierwsze dziecko. Kolejny to wypłaty, jednorazowa wypłata dla emerytów. I ciężko będzie kontestować coś, czym samemu chciało się okrążać Prawo i Sprawiedliwość.
Jest, pewnego
jest to
rodzaju,
także kwestia wiarygodności.
W tym jest też pewnego rodzaju polityczna perfidia, że PiS, realizując postulaty, też mówię w cudzysłowie, postulaty opozycji, wytrąca im argumenty, że to jest dyktat, okazuje się, że niektóre z postulatów opozycji władza, rząd aktualnie rządzący realizuje, prawda?
Oczywiście. Racjonalnym jest też budowa fundamentów państwa socjalnego. Polacy po 28 latach budowy kapitalizmu zasługują na to, zapracowali sobie na to, żeby korzystać z owoców wzrostu
no
które
właśnie.
To miała przynieść ta słynna, niewidzialna ręka rynku. Jednak interwencjonizm państwowy w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy jest dużo bardziej skuteczny niż ta niewidzialna ręka.
Ja myślę, że to w ogóle to jest temat na oddzielną dyskusję.
Z pewnością.
Na natury politologiczną, jak bardzo funkcje państwa powinny iść i czy rolą państwa jest zabieranie podatków i zostawianie obywateli z ich problemami, czy jest ta redystrybucja.
I właśnie... To jest pytanie o skalę interwencjonizmu państwowego, bo on się zaczął na dużą skalę w Stanach Zjednoczonych, w kraju, który uważany jest...
Nie chcemy uznać za bardzo socjalistyczny w gruncie
zdecydowanie,
rzeczy.
Zdecydowanie, ale przecież New Deal realizowany przez Roosevelta był dużym programem interwencjonizmu państwowego w warunkach wolnorynkowej gospodarki.
No pamiętajmy, że Amerykanie byli zachwyceni komunizmem rosyjskim właśnie z powodu tego, że tam wszystko tak sprawnie dało się właśnie scentralizować i
to
te inwestycje.
Ale była to też odpowiedź na wielki kryzys.
No ale z drugiej
strony
myślę, że społeczeństwo w jakiś sposób jak echo odpowie na te propozycje i przed nami jest takie oczekiwanie, czy społeczeństwo się rozleniwi, czy wręcz przeciwnie zmobilizuje, bo to jest ta rzecz, która jest związana z tym socjalnym rozdawnictwem, czy z tym państwem opiekuńczym. Życzymy Polakom, żeby się nie rozleniwiali i żeby jakby skorzystali z tego rozdawnictwa, nie przestając ciężko pracować.
Były już takie kasandryczne zapowiedzi, że 500+ w ogóle zdemobilizuje mamy na rynku pracy, ale są badania, które pokazują, że kobiety pobierające 500+ aktywnie poszukują pracy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy zatem do wtorku. Niejako w odpowiedzi na tą konwencję pisowską rozpoczęła się kampania do wyborów Parlamentu Europejskiego i dzień po konwencji PiS-u Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD, Nowoczesna, Zieloni zgłosili wspólny start w ramach Koalicji Europejskiej. Mówią przedstawiciele tych ugrupowań, że mimo tych różnic łączy ich wspólna wizja Europy i konieczność powstrzymania polexitu. Jakie szanse do tej koalicji widzą nasi słuchacze? Posłuchajmy.
To jest taka zbieranina bez programu. Przynajmniej do tej pory nie przedstawili programu. I w ogóle jakiegoś takiego programu nie mają, bo jak można stworzyć program, jeżeli ani światopoglądowo, ani społecznościowo sobie nie odpowiada, jak można połączyć ogień z wodą, byłych, przepraszam, komunistów, z liberałami. To jest po prostu taki partykularny interes poszczególnych partii politycznych.
Nie wiem, wydaje mi się, że i wiele to w polskiej polityce nie zmienia. Jeżeli ta koalicja się utrzyma do wyborów parlamentarnych, no to wtedy dopiero zobaczymy, co się będzie działo po wyborach.
Przede wszystkim jest to obrona przed inwazją prawicy w Europie. Przede wszystkim w Europie, ale także w jakimś sensie w Polsce. Ale także... I to jest, dla mnie jest o wiele bardziej zdecydowanie ważne, objaw patriotyzmu. Cieszę się, że tak wielkie nazwiska idą właśnie po to. Tymczasem z drugiej strony, czyli rządowej, około 20 osób ewakuuje się do parlamentu po to, żeby rozbijać Unię, tańcząc kazacioka pod batutą Putina.
Panie Adamie, mamy tutaj właściwie jakby takie nęcące pole do pożartowania sobie na ten temat, bo tu masę takich bomotów się pojawiło w głosach naszych słuchaczy. Bardzo jakby żywo nasi słuchacze komentują to, co się dzieje.
To prawda.
Ja mam takie właściwie przekonanie, że rysuje się jakby w tych wyborach taki dosyć prosty podział, bo jeżeli byśmy przyjęli, że polityka to jest gra dosyć brutalnymi argumentami, to bym powiedział tak, że jedna strona prezentuje propolskość w tych wyborach, a druga strona proeuropejskość, a tak naprawdę, jeśli mówimy o proeuropejskości, to należy de facto mówić o proniemieckości.
Mamy do czynienia z obydwoma blokami proeuropejskimi. Mówię tutaj o tak zwanej koalicji europejskiej, która się już tutaj ogłosiła euroentuzjastami i próbuje przekonać część społeczeństwa, że Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica to jest koalicja antyeuropejska. Oczywiście no, to jest propagandowa czysto teza, bo ciekawe rzeczy się właśnie dzieją w Unii Europejskiej. Polska wraz z 16 krajami weszła w sojusz, który może zablokować w Radzie Unii Europejskiej każde ograniczenie wolnej konkurencji forsowane przez Niemcy i Francję. Czyli Niemcy i Francja zaczynają mieć kłopoty, ponieważ sojusz 17 państw, tak, to nawet część publicystów, komentatorów określa mianem spisku antyniemieckiego i antyfrancuskiego. To dowodnie pokazuje, że Polska nie zamierza się wyprowadzać z Unii Europejskiej.
Czyli mamy do czynienia z taką narracją, że jak silni w Unii Europejskiej nam wtrącają się w nas, w naszą rzeczywistość, to mówią, że oni nam pomagają. Natomiast kiedy my się im wtrącamy, to my spiskujemy.
No właśnie. Oczywiście ten sojusz dotyczy bardzo ważnej sprawy, bo to jest określane nawet mianem takiej krucjaty wolnorynkowej. Jeszcze raz powtórzę, po stronie tej krucjaty wolnorynkowej jest Polska, która wcale nie jest izolowana, tak jak
się mówi.
Taka narracja jest opozycyjna, że tu, prawda, wyprowadzamy Polskę z Europy, że Polska jest osamotniona, nie ma żadnych sojuszników. Otóż Polska ma bardzo silnych sojuszników, ponieważ od kilku miesięcy zabiegała Polska właśnie o konsolidację państw działających na rzecz, uwaga, wspólnego rynku. Ponieważ Niemcy i Francuzi zaczęli stosować praktyki protekcjonistyczne, które nie mieszczą się w obrębie wartości unijnych, i Polska wraz z 16 krajami upomina się o przestrzeganie właśnie tych wartości unijnych. A więc to pokazuje, że ta narracja tak zwanej koalicji europejskiej jest absurdalna.
Ja gdzieś znalazłem taką informację, takie opracowanie, informację o opracowaniu niemieckiego think tanku na temat, ile Niemcy zyskały na wspólnej walucie, a ile inne kraje straciły. I okazuje się, że po stronie plusów niemieckich jest mniej więcej 1,9 biliona euro, po stronie francuskiej jakieś ponad 5 bilionów strat i po stronie włoskiej 3,6 bilionów strat. I mam wrażenie, że tamte rządy, rząd włoski prędzej dostrzegł niekorzyści wynikające ze wspólnej waluty.
Niż rząd francuski.
Rząd francuski...
Trochę później.
Myślę, że rząd francuski jeszcze tego nie widzi, ale już żółte kamizelki to zobaczyły.
Rząd francuski też to dostrzega, bo próbowali namówić Niemców na finansową redystrybucję ze strony Niemiec w kierunku Francji. Ale to się nie udało i żeby przykryć pewne fiasko braku porozumienia, szumnie obchodzono tak zwany traktat akwizgrański, o którym już tutaj mówiliśmy chyba miesiąc temu. I oczywiście Francja pod rządami prezydenta Macrona jest coraz bardziej sfrustrowana i to sfrustrowane nie są już tylko żółte kamizelki, ale także część francuskiej elity władzy.
Sfrustrowani są, jak już wiemy, producenci niemieckich samochodów. Volkswagen ma znane kłopoty. Do tych kłopotów dołączyły kłopoty BMW. Okazuje się, że Korea zablokowała BMW, sprzedaż BMW na rynku koreańskim. W Polsce, jak się przypuszcza, zagrożonych Samo zapaleniem się BMW jest około półtora, no jest kilkanaście tysięcy samochodów BMW, czyli następne czarne chmury zbierają się nad tym, co jest, że tak powiem, tą wiodącą gałęzią gospodarki niemieckiej.
Ale Niemcy mają tak potężne rezerwy finansowe. Wspomniał pan, panie Krzysztofie, o takim szacunku, który mówi, że to jest 1 900 000 000 000 euro. Są też szacunki, które mówią, że to są 2 200 000 000 000 euro. No, nieduża różnica. Także na razie Niemcy mogą jeszcze spać spokojnie.
Dlaczego wszyscy sobie życzymy? Bo żyjemy trochę z gospodarki niemieckiej.
Tak.
Aczkolwiek eksperci mówią, że nasza gospodarka nie jest aż tak bardzo od gospodarki niemieckiej uzależniona i że...
Jest coraz mniej uzależniona, ale niemniej jednak te silne więzi kooperacyjne pomiędzy gospodarką polską a niemiecką są istotne, dlatego też no, życzenie tego, żeby Niemcom wiodło się gorzej, nie leży w naszym interesie. Natomiast w naszym interesie jest to, aby Niemcy nie stosowały praktyk protekcjonistycznych wraz z Francją i ta koalicja 17 państw temu ma służyć.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy do środy, bo jeśli idzie o sprawiedliwość i te rzeczy związane z prawami, dobrze się z naszym tym środowym tematem kojarzą. W Ministerstwie Sprawiedliwości został powołany zespół pracujący nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego tak zwanych sądów pokoju. Przedstawiciele środowiska sędziowskiego zgłaszali ten postulat od lat, a tak zwaną Białą Księgę zapowiadającą propozycję rozwiązań legislacyjnych w tej sprawie przygotował ruch Kukiz. Idea sędziów pokoju oznacza powrót do pewnej przedwojennej czy międzywojennej tradycji. Zapytaliśmy słuchaczy, jak oni to oceniają. Posłuchaj.
Ja jestem za. Każdy, powtarzam, przypływ nowej krwi. I to nie tylko dotyczy korporacji sędziowskiej czy sędziów, czy wymiaru sprawiedliwości, ale w każdym społeczeństwie następuje rotacja, inne spojrzenie na dany temat, albo zauważenie pewnych patologii. My, będąc w pewnych okowach, których wykonujemy coś ciągle, popadamy w rutynę.
Ja uważam, że to byłaby restytucja kolegiów do spraw wykroczeń, które z całym powodzeniem sprawdzały się w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ja na antenie Radia Zachód jestem znany jako wróg tego naszego niegdysiejszego państwa, ale też u początków III Rzeczypospolitej też ten twór z całym powodzeniem zdawał egzamin.
Każda pomoc merytoryczna przydałaby się. Sędziowie pokoju, nie wiem, wyszkoleni ludzie, nie ideowcy, tylko ludzie, którzy znaliby się na prawie. Wie pan, to bardzo trudne w obecnych czasach, żeby być apolitycznym, no. Bo każdy, kto się wypowie o obecnej polityce, szczególnie że o rządzie, to od razu jest wrogiem klasowym. Natomiast na pewno by pomogli.
Panie Adamie, o co chodzi z tymi sędziami pokoju? Bo przyznam się, że jestem niezbyt precyzyjnie przygotowany do tego tematu prawnego.
To jest postulat wielośrodowiskowy. To też pokazuje, że środowisko sędziowskie przynajmniej nie we wszystkich kwestiach lub też tylko część tego środowiska jest antyrządowa, dlatego że środowisko sędziowskie od dawna zgłaszało taki postulat odciążenia sądów. Otóż sędziom nie chodzi o demokratyzację sądów, tak?
No, tylko o to, łatwiejsze pieniądze.
No, nie ująłbym tego aż tak dosadnie. Natomiast sądy są zawalone mnóstwem spraw drobniejszego kalibru. I tu mogliby orzekać sędziowie niezawodowi, ludzie z przygotowaniem prawniczym, wybierani w wyborach powszechnych. I ta idea, ten postulat środowiska sędziowskiego spotyka się w którymś momencie z postulatem ruchu Kukiz 15, który opracował tak zwaną Białą Księgę, a Białą Księgę opracowali nie posłowie Kukiz 15, tylko między innymi znany polski karnista profesor Kruszyński-Cwachowiec, no tak. Bezwzględnie. I popiera ruch Kukiz 15, korzystając z eksperckiej wiedzy profesora Kruszyńskiego, wprowadzenie właśnie tych sądów pokojów czyli ludzi wybieranych w wyborach powszechnych. O ile sędziowie kierują się pewną pragmatyką, to ideą Kukiza, wspieraną, jak już powiedziałem, przez profesora Kruszyńskiego, jest uspołecznienie sądów. Może nie tyle zdemokratyzowanie, tylko uspołecznienie sądów, żeby orzekali również sędziowie niezawodowi w sprawach drobniejszych.
Mnie się ten pomysł właściwie podoba, żebyśmy również mogli wybierać sędziów w wyborach bezpośrednich. Mam takie pewne przekonanie, że PiS, stosując taktykę podkradania dobrych pomysłów płynących z opozycji, być może skorzysta z propozycji Kukiza i nam w jakiś sposób poprawi sytuację w sądach, czego sobie i państwo życzymy, może właśnie i w sądach powieje wiosną. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę.
Dziękuję
pana Adamie.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.